w ogóle szlaki Camino to są przede wszystkim szlaki piesze. Zgodnie z takimi regułami średniowiecznymi najbardziej szanowane były te pielgrzymki, które odbywały się z jak największym wysiłkiem, ale oczywiście zdając sobie sprawę z tamtych ówczesnych realiów, wiadomo było, że wędrowano konno, dzisiaj też to można robić. No i wykorzystywano na pewno szlaki wodne, mamy to udokumentowane. I to ta Camino de Vistula nie jest ani konkurencją, jest po prostu jakimś takim wariantem, jakby uzupełnieniem. Przede wszystkim dla tych, którzy kochają wodę, a nie chcieliby tracić możliwości kontaktu z duchowością jakubową, którą właśnie przez to Camino de Vistula chcemy wzbogacić, bo szlaki piesze są jednak szlakami pieszymi. Ja jestem sam piechurem pieszym, ja sam wędruję po szlakach Camino i one są dla mnie najbardziej ukochane, ale skoro pojawiła się taka potrzeba i możliwość, a przy okazji jeszcze jest szansa na promowanie takiej starej tradycji budowy drewnianych łodzi wiślanych, nie tylko wiślanych, rzecznych, która jest systematycznie jakby odtwarzana, odradza się właśnie Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, promuje tego rodzaju działania poprzez promowanie szkutników, którzy to wykonują, poprzez Festiwal Wisły, no wspaniałą imprezę, na którą serdecznie zapraszamy. I my troszkę wpisujemy się też w te wydarzenia związane z Festiwalem Wisły, bo nasze wędrówki Camino de Vistula wpisują się, bo do Torunia trafiamy wtedy, kiedy jest Festiwal Wisły.
Panie Pawle, kto pierwszy, kiedy, w którym wieku przepłynął tym szlakiem Camino de Vistula?
Tutaj tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo my możemy opierać się tylko na tych źródłach, które są zachowane, ale mamy informacje z kronik krzyżackich, które informują, że pielgrzymi wędrowali, zresztą krzyżacy mieli w zakresie swoich obowiązków w regule opiekę nad pielgrzymami i taką opieką roztaczali, stąd też w Toruniu Kościół świętego Jakuba był takim punktem zbornym i tam dopływali, dochodzili, dojeżdżali pielgrzymi i później już pod opieką, wtedy kiedy Pomorze było zagarnięte przez krzyżaków, oni udawali się dalej, bardzo często drogą wodną. Mamy informacje o tym, że z Gdańska płynęli do Lubeki, płynęli do Francji pielgrzymi, wykorzystując oczywiście szanse, jakie się nadarzały w związku z handlem od nas zboże, od nich towary luksusowe i w ten sposób to było. Także takiego formalnego szlaku, zresztą trzeba pamiętać, że i piesze szlaki wtedy nie istniały w takiej formie, w jakiej dzisiaj je rozumiemy, bo dzisiaj szlak to jest wyznaczona trasa, a wtedy po prostu każdy zdążał, zmierzał i tam, gdzie mu się udało dotrzeć, gdzie było bezpieczniej, gdzie miał trochę znajomości, gdzie ktoś już przetarł te szlaki, ale mamy informację, że ludzie tak wędrowali. Zresztą to jest taka odwieczna zasada, że jak mam daleką drogę do pokonania, to wybieram ten sposób i tę drogę, która jest najszybsza, najbezpieczniejsza i najbardziej mi odpowiada.
A właśnie droga wodna, droga rzeczna, morska była szybszą drogą niż
piesza. Była szybsza, była bezpieczniejsza. Oczywiście zdarzały się różne katastrofy, no ale niebezpieczeństwa, jakie groziły wędrowcom pieszym, no były nieporównanie większe. Zwłaszcza, że od czasów reformacji trzeba było wędrować jeszcze przez kraje bardzo nieprzychylne pielgrzymkom, bo oni w ogóle nie uznawali przecież ani kultu świętych, ani pielgrzymek. Uznawali to za dziwactwo. No a w czasie wojen religijnych to już było całkowicie nierealne.
Towarzyszymy Camino de Vistula od zeszłego roku. Byliśmy tutaj w momencie, gdy przypłynęli do nas w sierpniu. Byliśmy w grudniu, gdy figura była przenoszona z Kościoła Mariackiego do Kościoła Świętego Jakuba. Także tak jako grupa gdańskich kaminowiczów śledzimy też fanpage w Lisu Świętego Jakuba, także tak na bieżąco śledzimy wydarzenie.
Wybiera się Pani może w podróż morską? Któryś etap może Pani wybierze? Na przykład tutaj tą Tucaną na razie przez Zatokę?
W tym roku nie, natomiast może kiedyś taka sytuacja nastąpi.
Skąd jest ta figura? Kto ją wykonał?
Figura to jest dar pana Henryka Tomczaka. To jest artysta, który nie chce, żeby go nazywać rzeźbiarzem, bo on, jak Michał Anioł, mówi, że on tylko odsuwa to, co jest, i odrzuca to, co niepotrzebne, a zostaje to, co jest potrzebne. No piękne takie, poeta, bardzo zaprzyjaźniony z nami. I jak usłyszał o tym, że kapitan Wacław Witkowski, który pobudował już chyba około 30 takich drewnianych łodzi, no chce uwiecznić świętego Jakuba w Dobrzyniu nad Wisłą, no to zaproponował, że może spróbuje wyrzeźbić. I to, co mu się udało wykonać, to jest właśnie ta rzeźba, z którą to rzeźbą wędrujemy. I teraz ja już powiedziałem o tym, jaka jest dalsza droga, że przewędrowała już bardzo dużo. Planujemy do Hiszpanii, będzie pielgrzymka piesza. A z pielgrzymką pieszą, już zakończywszy pielgrzymkę pieszą, wrócimy do Polski, umieścimy chwilowo figurę w kapliczce w sanktuarium świętego Jakuba w Toruniu, żeby 20 sierpnia zakończyć te dwuletnie działania, umieszczając figurkę w takiej kapliczce słupowej na brzegu Wisły. Zapraszam wszystkich, takiego widoku nie ma chyba w całej Polsce. Rzeźba wcześniej płynęła od Krakowa do Gdańska, była w Bazylice Mariackiej tutaj w Gdańsku, później przenieśliśmy ją właśnie do Ojców Kapucynów. No i teraz kontynuujemy peregrynację na razie na statku Tukana, a przesiadamy się na żaglowiec Pogoria.
Ale pod pokład figury nie schowacie?
Nie, myślę, że nie schowamy. Niech ta figura też zobaczy
trochę
piękne Gdańska.
Gdańska,
tak.
Jak długo ta figura była tutaj w kościele Kapucynów?
Od 30 grudnia do dzisiaj, czyli do 18 marca. Figura przebywała u nas wcześniej, od sierpnia do grudnia przebywała w kościele mariackim. Brat Zdzisław Duma, Kapucyn.
I teraz drogą morską, teraz, a na razie rzeką chyba, Motławą, tak, do Gdyni, tak, przez Zatokę.
I przeniosą na Pogorię figurę i Pogorią popłyną właśnie do Hiszpanii, żeby później dalej już ten ostatni odcinek przenieść ją.
Wypływają w niedzielę.
Wypływają w niedzielę.